Aktualności dnia na antenie Radio Maria. Naszym Państwa gościem Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Kłaniamy się, panie przewodniczący.
Witam pięknie ojca, witam wszystkich słuchaczy Radio Maria i pracowników i życzę błogosławieństwa Bożego na 2020 rok.
22 nawet, prawda?
Tak,
2022.
Czas leci.
Pan jeszcze w tej perspektywie przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki może żyje i wciąż te tematy są panu bliskie. Dlatego o tym chcemy też porozmawiać, ponieważ chociażby na łamach naszego dziennika ukazał się wywiad z panem. Bruksela nas szantażuje. Jak pan patrzy, jak pan ocenia działania Polski obecne, ale też te jeszcze z przeszłości i co przed nami, jeżeli chodzi o przyszłość, co powinniśmy zrobić, bo mamy wojnę z Turowem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, przeciwko Turowi. Tu jak nie Czesi, to Niemcy. A potem okazuje się, że ta polityka klimatyczna nas, że tak powiem, dobija, żeby nie powiedzieć, wyciska ostatnie centy czy ostatnie grosze z naszych portfeli i nie tylko tego portfela finansów publicznych, ale również tego portfela naszych osobistych pieniędzy. Okazuje się, że Fit for 55 to już zupełnie coś, co się pojawiło niby spodziewanie, ale jednak w sposób niewyobrażalny chce ten program ograniczyć emisję dwutlenku węgla. No i ceny energii, ceny tym samym ETS-y. Prosimy o komentarz.
Więc ojcze, szanowni radiosłuchacze, chciałbym powiedzieć o tym od początku, jak to się stało, bo to nie jest jakaś kara Boża, która na nas napadła z góry, tylko myśmy, przystępując do Unii Europejskiej, sami ten los wybrali. I ojciec mówi, bo rzeczywiście jestem już emerytem i jestem na emeryturze, ale żyję tymi sprawami i namawiam do tego, czyli energetyką i surowcami, żyję tym i namawiam wszystkich, żyję jako obywatel Rzeczypospolitej. Bo jeśli pozbędziemy się swojego paliwa, to co robi niestety obecny rząd również, że likwidujemy kopalnie, to nasze państwo rzeczywiście będzie krajem niebezpiecznym, niezabezpieczonym i będzie uzależnione od innych. I przystępując do Unii Europejskiej, byłem pewnie jednym z niewielu ludzi w Polsce, niestety, którzy przeczytali wszystkie dokumenty od A do Z, traktaty, które zanim przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, to one były na stole negocjacyjnym. I już wtedy przecież mówili, że to już masę lat, jest już jedno pokolenie żyje, które nie pamięta Polski sprzed Unii Europejskiej. I niestety niestety widzę, że ludzie wtedy nie zobaczyli, ale przede wszystkim politycy nie przyjrzeli się tym sprawom dokładnie. I Polska powinna być, tak jak wtedy mówimy, wracam do tamtych czasów oczywiście, czy Polska powinna być w Unii Europejskiej? Oczywiście, że powinna być w Unii Europejskiej, ale nie na tych warunkach. To jest tak, jakby ktoś zapytał, dobrze, chcesz być zdrowy? No tak, ale poobcinamy ci ręce i nogi zdrowe. No to trzeba przeczytać, na jakich warunkach. Myśmy przystąpili jako Polska, pełni nadziei, bo wydawało się obywatelom Rzeczypospolitej, że tamta Europa Zachodnia, do której mamy przystąpić, to jest taka demokratyczna, taka wolna, taka tam jest wolność, tak tam wszystko dobrze jest dopasowane. Ja miałem jako członek Solidarności, a później jako szef sekretariatu, miałem okazję jeździć po całym świecie i sprawdzać, jak to naprawdę wyglądała wtedy i dziś wygląda ta wolność. Świat niby jest podzielony ja zaraz wrócę do węgla, ale i do energetyki. Świat podzielony jest, tak mówią na przykład politycy, na lewicę i na prawicę. Otóż tak nie jest. Świat jest podzielony na ludzi, którzy jakby opierają swoje życie, to wewnętrzne, ale i zewnętrzne, na wierze, jaka ona by nie była, i na marksizmie. I tak ludzi i partie należy segregować. Ci, którzy właśnie wyznają, nie ma neomarksizmu, nie ma czegoś takiego. Jest marksizm i wyznawcy tego Marksa, tego człowieka chorego w sumie na chorobę alkoholową, jakby w życie wtłaczają. I tak właśnie wyglądał Zachód. My, którzy tego Marksa odrzuciliśmy w sumie przecież, to zostało wielu mieszkańców, wielu Polaków, którzy do dnia dzisiejszego tego Marksa czczą. Ale dlaczego o tym tak mówię? Dlatego, że Marks równa się kłamstwo. Dlaczego? Proszę zobaczyć. Jeśli mówimy demokracja, generalnie każdy potrafi powiedzieć i postawić definicję demokracji. Ale już nie każdy może postawić definicję demokracji socjalistycznej, czy ekonomii socjalistycznej, czy prawa socjalistycznego, prawa człowieka socjalistycznego, socjalistycznego prawa człowieka. Więc to są definicje podobne właśnie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niejako chcę porównać do tego, co dzisiaj się dzieje. Mówi się ekologia. Mówi się o tym, że człowiek ma wpływ na to, co dzieje się w środowisku. Otóż to nie do końca jest prawda. Tak to wygląda, bo proszę zobaczyć. Mówiłem to już kiedyś na antenie radia. To nie ma znaczenia, czym palimy w palenisku. Znaczenie ma to, jakie mamy to palenisko. Czy ono jest przystosowane do spalania i do ochrony środowiska, czy nie. I przykład daję prostego koksiaka, jak my to mówimy, prawda? Proszę zobaczyć, jak tam się pali, jak się to wszystko do atmosfery wydziela. A jeśli weźmiemy piec na węgiel piątej generacji, to on w spalinach podobny jest, czyli to, co wychodzi z komina, podobne jest do tego, co wychodzi z komina, jeśli spalamy gaz. Ale kłamstwo właśnie polega na tym, że mówi się, i proszę zobaczyć, ojcze szanowny i radiosłuchacze, proszę zobaczcie, gdzie jest podstawowe kłamstwo. Mówi się o tym, że węgiel jest paliwem kopalnym i kończymy z paliwami kopalnymi. No a gaz to co to jest? To nie jest paliwo kopalne, a ropa to nie jest paliwo kopalne. No a paliwo nuklearne, i tutaj dotykam też tego punktu, o którym się mówi, jak będziemy mieć elektrownię jądrową, to będziemy niezależni energetycznie. I to mówią profesorowie. I że to niby paliwo energetyczne do elektrowni jądrowych nie jest kopalnym. To skąd bierzemy to paliwo rozczepialne? No przecież to jest tak samo paliwo kopalne i są kopalnie i wydobywamy, prawda, to jest truizm, co mówię, ale przecież tak jest. A ludzie to słuchają i mówią, rzeczywiście, elektrownie jądrowe jakby nie do atmosfery nie emitują gazów cieplarnianych. I o tym się mówi. A para wodna to niby co to jest? I teraz jeśli profesorowie, doradcy naszego pana prezydenta, którego serdecznie pozdrawiam, i doradcy naszego pana premiera, też pozdrawiam. Jestem za tym wszystkim, co oni robią, ale nie w energetyce. I teraz doradca, profesor mówi, będziemy niezależni, jeśli energetycznie i pewna będzie dostawa energii elektrycznej, jeśli wybudujemy elektrownię jądrową. I ta energia elektryczna będzie tańsza. No przecież to jest jawne, to albo pan profesor, czy panowie profesorowie, czy doradcy są naiwni jak dzieci we mgle, czy rzeczywiście w to wierzą. No przecież jeśli nie ma, wszyscy wiemy doskonale, że OPEC, czyli Światowa Organizacja, kieruje wydobyciem ropy naftowej. Jakaś tam wspólnota gazu światowa kieruje wydobyciem gazu, żeby tego gazu nie było za dużo. A światowa organizacja nuklearna, która kontroluje, i słusznie, to, co dzieje się z materiałami rozszczepialnymi, może w każdej chwili nam zakazać, tak jak na przykład zakazali nam budowania, nie wiem, czy pamiętacie, na łamach, kto czyta nasz dziennik, to wie, że wtedy, kiedy ten gazociąg budowaliśmy przez Danię, zieloni powiedzieli, no tam są żabki, trzeba je tam poprzenosić, i wstrzymali nam budowę gazociągu. Tak samo mogą zrobić z gazem, jak zrobili z węglem. Tak samo mogą zrobić z ropą, jak zrobili z węglem. To samo mogą zrobić z materiałami rozszczepialnymi. Dopóki mamy własne paliwo, i to apeluję do wszystkich obywateli, nie tylko do górników i energetyków, ale dla nas wszystkich. Dopóki mamy dostęp do naszego paliwa, Pan Bóg tak nas usadowił, jedni mówią, że nieszczęśliwie, jedni, że szczęśliwie, ja uważam, że szczęśliwie, że mamy własne paliwo. Dopóki mamy własne paliwo do elektrowni, to jesteśmy państwem niezależnym. Jeśli się pozbędziemy tego paliwa, to będziemy zależnym. Na dowód tego przecież zobaczcie, co Unia Europejska, za zgodą polityków niestety polskich, wprowadzała te opłaty, które są właściwie 60% ceny energii elektrycznej, to są opłaty, że wydajemy pieniądze po to, żeby bogacze, żeby banki się bogaciły. Twierdzą, że te pieniądze tam przychodzą do kraju, bo tam szczątkowo przychodzą, ale ogromne miliardy zostają w banku. Za nic właściwie pieniądze są płacone, bo przecież te pieniądze, które wypłacamy za ochronę środowiska, za używanie środowiska, jak to mówią zieloni, za korzystanie ze środowiska, to czy to poprawia środowisko? W jakiej mierze? W żadnej. Tylko drenuje nasze kieszenie. Więc to jest ten marksistowski, zakłamany świat. Począwszy od tego, że już mówili, że pochodzimy od małpy. Ja nie pochodzę, kto pochodzi, to nie pochodzi. Więc ludzie muszą, i radio to robi, telewizja Trwam, robi to nasz dziennik. Co robi najważniejszego? Otwiera ludziom oczy i mózgi naprawdę, jaka jest. I teraz...
Panie przewodniczący, na pewno jeden z profesorów, profesor Milczarski, który u nas też występuje, Władysław z Łodzi, no, mówi to, co pan, czyli
tak,
ocenia to realnie, że,
pana profesora,
tak, że realnie mówi, jakie są zdolności energetyczne polskie, jeżeli chodzi o wiatr, jeżeli chodzi o słońce, a jednocześnie, że trzeba tę energię oprzeć właśnie o źródła kopalne, dla nas to jest po prostu węgiel. A pan nam tu jako uświadamia teraz, że no... Rzecz oczywista, gaz jest kopalny, inne też. Ale no, jak odczytywać, panie przewodniczący, byłego premiera? No, Waldemar Pawlak oznajmił wszemi wobec, że na przykład moim zdaniem dodatkowy gazociąg do Polski nie jest potrzebny, bo w 2010 podpisaliśmy jakieś tam umowy konkretne z Rosjanami. Chodzi o gazociąg jamalski, o rewers tutaj fizyczny. I mówi, że budowa gazociągu jest bezzasadna, chodzi o ten Baltic Pipe, o którym pan wspomniał. Z drugiej strony, to no wrócę do tego, do tych ustaleń związanych z tym 55 i tak dalej, no bo z jednej strony my wiemy, że niepotrzebnie na takich warunkach wchodziliśmy do Unii, ale jesteśmy. Wyjść teraz byłoby jakimś tam szaleństwem. Pan też mówi o tym, że no powinniśmy pewne układy zerwać po prostu, albo zmniejszyć płacenie składek. Na ile to są, przepraszam za sformułowanie tutaj, na ile to są takie marzenia emeryta, na ile to jest realne i możliwe?
No, działanie człowieka zawsze jest możliwe. Przecież władzę, którą wybieraliśmy, którą ja sam również wybierałem, żeby sprawa była jasna, ma od nas, czyli społeczeństwa, przynajmniej większości tego społeczeństwa, ma mandat do tego, żeby kierować również gospodarką i żeby się dawać przeciw również tym rzeczom, które w Unii Europejskiej dzieją się złe dla Polski. Niektóre dzieją się dobrze, no dobre, bo to nie, ja nie biję w czambuł, że wszystko jest niedobre, co jest w Unii Europejskiej. To by była nieprawda. Ja tak nigdy nie mówiłem, choć mogło zawsze by być lepiej, zawsze tak mówię. Natomiast co możemy zrobić? No, rząd, jeśli będzie miał wsparcie od społeczeństwa, A widać tutaj, że od polityków niestety z innych opcji nie ma tego wsparcia, bo gdyby politycy wszyscy w Polsce w tej sprawie, chociażby pakietu klimatycznego, czy tego nowego szaleństwa, które tam wymyślił ten człowiek, który nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi, z Unii Europejskiej, to wtedy sytuacja byłaby nieco inna. Rząd miałby lżej negocjować. Powiedział tak, społeczeństwo stoi za mną murem, politycy nawet z opozycji stoją za mnie murem i wtedy moglibyśmy sobie pozwolić łatwiej na to, żeby się właśnie bronić przed takimi politycznymi działaniami, jak były w Turowie. Pozdrawiam wszystkich pracowników Turowa i elektrowni i mieszkańców i kopalni i życzę, żeby nam się ta sprawa udała. Ale to też musi być zdecydowana sytuacja, zdecydowana postawa rządu i negocjatorów. Ja widzę niestety, że teraz zmienił się minister, to też prawda, zmienił się minister środowiska, jest pani Moskwa, pozdrawiam serdecznie i uważam, że idzie w dobrym kierunku, jeśli chodzi o Polskę. No zobaczymy dopiero po czynach, bo to tam niedługo pani minister jest, ale życzę wszystkiego najlepszego. I teraz, czy my możemy jako państwo sobie pozwolić na to, że jeśli tamci nas straszą, tamci niestety, tak mówię, celowo to mówię, bo to nie są nasi przyjaciele, którzy tamci mówią, to my wam zabierzemy te pieniądze, które niesłusznie naszym zdaniem zostaną nam zabrane, no to myśmy powinni nie płacić i do widzenia. I z tej składki to potrącać, co oni nam potrącają z tego, co nam się tutaj należy. Oczywiście, że idziemy na wojnę i tego nikt by, taką wojnę powiedzmy polityczną, nikt by tego nie chciał. Ale twardość rządu musi być pokazana. To zdecydowanie. Ale z drugiej strony społeczeństwo też by musiało poprzeć polski rząd, tak jak popieramy polskich żołnierzy na granicy, chociaż byli szaleńcy, którzy powiedzmy to negowali. Tak w tych sprawach związki zawodowe, wszystkie bez wyjątku, społeczeństwo, każdy obywatel, każdy polityk bez wyjątku powinien w tej sprawie, czyli polityki klimatycznej, tych szaleństw, które Unia Europejska ma, powiedzieć, rząd ma od nas pełne wsparcie i wspierać ten rząd w wysyłaniu pism, wysyłaniu petycji, wysyłaniu żądań i tak dalej
do. Jak pan przewodniczący ocenia tę wypowiedź byłego premiera, no, byłego premiera rządu Przemysława Pawlaka odnośnie Baltic Pipe, że to jest inwestycja w ogóle niepotrzebna? Jeszcze
myślę, chciałbym proszę wybaczyć za to, co powiem wszystkich i pana premiera też, ale chciałbym, żeby to była głupota pana premiera, a nie było to celowe działanie jako rezydenta rosyjskiego w Polsce.
Myślę, gdyby nie zmiana formuły cenowej, gaz mógłby kosztować około 100 zł za megawattogodzinę, a nie tak jak obecnie 400 zł powiedział.
Jakby mógł, to niech zobaczy pan premier, jaką podpisał umowę z Rosją na dostawę gazu do Polski. Ja jednak myślę tak, ojcze, że rzeczywiście niezbyt dużo powinniśmy zwracać uwagi na to, co mówi i ten premier, którego pan przed chwilą wymienił, i ten, który niby na białym koniu miał przyjechać do Polski. Bo to są ludzie, którzy swoimi wypowiedziami, moim przekonaniu, czynią źle dla Polski. I trzeba by było powiedzieć tak, no nad nimi niech będzie cisza. Oczywiście trzeba się sprzeciwstawiać temu wszystkiemu, co mówią, kłamstwu i tak dalej, ale jak najciszej. Tu, jeśli chodzi jeszcze o jedną rzecz, chciałem powiedzieć i poprosić, jeśli byłaby możliwość, bo mam ogromny, pozytywny stosunek do pana ministra Czarka, pozdrawiam go serdecznie i niech będzie mocny to, co zrobił, bo to jest mądre i dobre. Ale dlaczego teraz mówię o panu ministrze Czarku? Bo bardzo dobrze by było, gdyby pan minister, bo są pieniądze tam na badania różnego rodzaju, aby stworzył zespół profesorów, którzy by zbadali rzeczywiście, jaki człowiek ma wpływ na to, co dzieje się w naszej przyrodzie. Bo różnica pomiędzy profesorami, a spotkałem się i z takimi, dzięki panu profesorowi świętej pamięci Szyszce, i z innymi. Pytam się, ale dlaczego tak jest, że taka rozbieżność jest pomiędzy naukowcami, jeśli chodzi o sprawę, czy człowiek ma wpływ na klimat, czy nie? I on mi powiedział bardzo ciekawe rzeczy. On powiedział tak, słuchaj, jeśli profesor mówi tobie, że nie ma człowiek wpływu na to, co dzieje się, czy nie aż taki duży ma wpływ na to, co dzieje się w przyrodzie, to go zapytaj, czy ma w tej sprawie zrobione badania i jaką metodę użył, żeby był wynik badań taki.
I kto płacił za badanie, jeszcze dodajmy to. Od kogo są granty na te badania?
Tak. I jeśli ci naukowcy, którzy są pozytywnie nastawieni do tego, tak, że człowiek ma i mówią politykom, że ma, żeby zapytać właśnie jeszcze dodatkowo, czy mają badania, czy nie mają. Proszę Państwa, tak jest, ojcze, nikt nigdzie nie widział badań, które przeprowadzili profesorowie ci, którzy podpisali umowę z ONZ-em. Nikt nigdy. Ja dziesiątki razy pytałem, jak ojciec wie, radiosłuchacze wiedzą, z 26 COP-ów tych światowych byłem na 20. Na każdym prosiłem o to, panowie, pani profesor, panowie profesorowie, panowie, dajcie nam wyniki tych badań i sposób tych badań. Nikt nie ma. I dzisiaj też za pośrednictwo Radia Maria proszę, jeśli nie ma, jeśli się mylę, to przepraszam. I przeproszę ogromnie z sercem, jeśli ktoś mi pokaże z tych ludzi, naukowców, jaką przeprowadzili metodą, skąd im wyszło to, że człowiek ma wpływ. Chcę przypomnieć, że program COP-owski, ten ONZ-owski, trwa już 26 lat. Świat wydał kilkanaście miliardów razy miliony. To już nie wiem, jak to tam się to dzisiaj nazywa, ale tak to przeczytałem. I jaki jest efekt tych badań? Kto wziął te pieniądze? Gdzie co? Wszyscy narzekamy, że jak było sprawa emisji CO2, tak jest nadal i tyle. I nikt nigdy tego nie rozliczył.
Panie przewodniczący, dziękuję. Wiele by jeszcze rozmawiać, bo tu zostaje nam jeszcze kwestia Turowa, polsko-czeskich relacji i chyba też rozbijania Grupy Wyszehradzkiej. Dobrze, że w kwestii Orlen MOL Grupa udało się dojść do jakiegoś porozumienia, tak przynajmniej na chwilę obecną się wydaje. To pan też mówi, że TSUE nie daje pewności obiektywizmu. Słyszymy o takich nieoficjalnych informacjach, że może pozew będzie do sądu arbitrażowego w Sztokholmie, oby się udało uratować Turów, no bo przecież jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski, a tym samym obywateli gospodarstw domowych. Dziękuję za rozmowę.
Turów na pewno, jedno zdanie jeszcze, Turów na pewno zostanie uratowany. Tam są za silni ludzie, żeby pozwolili sobie to zamknąć. Natomiast nadzieja jest ogromna, że nowy rząd czeski podejdzie do sprawy po bratersku do nas, tak myślę.
Ale się uruchomił rząd niemiecki, więc trzeba stać twardo i realnie na dwóch nogach i to nie na śliskiej powierzchni, bo mogą być dwie nogi, śliska powierzchnia i tak czy inaczej się można przewrócić. Dziękuję bardzo. Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, naszym Państwa gościem. Dziękuję, panie przewodniczący.
Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam ojca, pracowników i słuchaczy Radia Maryja. Zostańcie z Bogiem.
Bóg zapłaci z Panem Bogiem.